Kapitan Matyjaszek to ostatni uczestnik wojny obronnej w 1939 roku i podoficer z 28 Pułku Artylerii Lekkiej Zajezierza koło Dęblina. Jako kapral artylerii konnej bronił Wielunia, Warszawy i Zamościa, gdzie został aresztowany. Od 1942 roku należał do Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. W czerwcu 1942 roku został aresztowany i zaczął swoją obozową gehennę. Był więźniem 7 obozów pracy i zagłady, w tym Auschwitz-Birkenau, Ravensburg, Kluczewo i Sachsenhausen. Dzięki wielkiej determinacji, szczęściu i chęci życia doczekał wyzwolenia w styczniu 1945 roku. Po wojnie osiedlił się na ziemiach odzyskanych. W Słupsku pracował jako motorniczy tramwaju, inkasent oraz pracownik wodociągów. Kapitana Matyjaszka wspomina Marcin Lasoń ze Słupskiego Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Bardzo zasłużony kombatant, miałem przyjemność go często odwiedzać, zaprzyjaźniłem się z rodziną. No niestety nie udało mi się dotrwać do tych 104 lat, zabrakło 2 tygodnie, także to ten wrzesień miał być bardziej wesoły, ponieważ co roku razem z moją grupą, z kolegami Gerha Grzmot, odwiedzaliśmy ostatniego wrześniowca i to była dla nas taka ikona, także no, straciliśmy najważniejszego kombatanta. Kapitan Mieczysław Matyjaszek, pseudonim Płaszczak, urodził się w Bochotnicy, to jest województwo lubelskie. Twardy człowiek, urodził się w 1919 roku. Już praktycznie od najmłodszych lat, od dzieciństwa zmagał się z trudami życia, ponieważ w wieku 2,5 lat zmarła mu mama, więc wychowywał go tylko ojciec. No ale walczył o to życie. Po skończeniu szkoły podstawowej pracował, potem zaczął się do Junackich Chówców Pracy. Z Junackich Chówców Pracy tuż przed wojną dostał się do 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu. I można powiedzieć, krótko przed wybuchem wojny w lipcu otrzymał stopień podoficera, kaprala, także praktycznie bez przyjazdu do domu został skierowany na front. Dużo rzeczy o panu Mieczysławie można przeczytać w internecie czy obejrzeć na YouTubie, ponieważ sam z nim takie wywiady robiłem. Miał bardzo dobrą fotograficzną pamięć. Takie rozmowy nie kończyły się tylko na pół godziny czy na godzinnych rozmowach, ale trwały po 3, po 4. Jego historia bardzo wyjątkowa, ponieważ oprócz tego, że był wrześniowcem, przeszedł szlak bojowy 28 Pułku spod Wielunia, był świadkiem pierwszych bomb, które spadały na polskie miasto w 1939 roku. Tak mi opowiadał, 4:35 miał akurat dyżur, był dowódcą drużyny łącznościowej. Także widział pierwsze spadające bomby, był świadkiem właśnie tych pierwszych minut II wojny światowej. Potem trudy walki, cały czas ucieczka przed napierającą armią niemiecką. Nie był ranny, aczkolwiek dużo widział, dużo opowiadał rzeczy takich drastycznych. Był w Warszawie, Modlinie w Warszawie, potem w tym wielkim chaosie wojny obronnej w 1939 roku. Jego pułk został rozformowany, rozdzielił się na kilka części. On dotarł pod Zamość, tam w wyniku okrążenia przez wojska niemieckie. Z braku amunicji niestety musieli się poddać. Został aresztowany, trafił do obozu, takiego podobozu w Szebrzeszynie, gdzie przez kilka dni ci jeńcy wojenni polscy byli przetrzymywani. Udało mu się uciec, po prostu ludzie, którzy przynosili tym żołnierzom polskim jakieś pożywienie, Niemcy pozwalali na to, żeby przynosić wodę i jedzenie. Dogadał się z jedną kobietą, poprosił o cywilne ubranie, przebrał się w tym ubraniu cywilnym, uciekł. No i dalsza jego droga, wrócił do rodzinnego domu. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Najpierw działał w Narodowej Organizacji Wojskowej, potem jak powstała Armia Krajowa, wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Nie odgryło tam wielkiej roli. To były kwestie wywiadowcze. Ten 43 rok, kiedy obława jego rodzinnej wsi Bochotnicy, został aresztowany, trafił na zamek w Lublinie, ciężkie przesłuchania, potem został przetransportowany do obozu Birkenau, do Brzezinki, do Auschwitz-Birkenau, stamtąd trafiał do obozów pracy przymusowej, do zakładów zbrojeniowych, do Ravensbrück, potem z Ravensbrück do Sachsenhausen i na samym końcu już w 1945 roku brał udział w Marszu Śmierci w kierunku Schwerina, tam go wyzwolili Amerykanie. Także niesamowita historia, niesamowite doświadczenia, ciężkie doświadczenia życiowe, z którymi się chętnie dzielił, ale to dzielił się dopiero w wieku 98 lat. tak jak ja go poznałem, przy 97 nawet. Wcześniej w ogóle nie rozmawiał na ten temat. W sumie to może i tak było, że ja to uruchomiłem w nim, ponieważ z coroczną akcją, wcześniej paczka dla bohatera, potem no różne nazwy były, w każdym razie chodziło o paczki świąteczne dla kombatantów. Zadawałem pytania i to, tak powiem, otworzył się na tą historię i można było z tego jeszcze w ostatnich latach skorzystać.
Kapitan Matejaszek żył niemal 104 lata. Porucznik Leokadia Jodłowska z domu Pieczykolan urodziła się w 1930 roku w miejscowości Dębinki z majątku hrabiów zamojskich. Podczas II wojny światowej zajmowała się noszeniem opatrunków i pożywienia partyzantom jako łączniczka 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej w oddziale porucznika Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa. Podczas akcji Burza została postrzelona przez Niemców w kolano. Po rekonwalescencji i wyzwoleniu wyjechała z rodziną do Słupska, gdzie uczyła się w liceum ogólnokształcącym, a od kwietnia 1946 roku pracowała na poczcie jako telefonistka. Za odmowę złożenia nowej harcerskiej przysięgi, w której nie uwzględniono aspektów religijnych, została zatrzymana na 2 doby przez pułkownika Józefa Różeńskiego i przetrzymywana w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa w Słupsku. Panią porucznik Jodłowską wspomina Marcin Lasoń ze Słupskiego Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Była takim szczególnym kombatantem, kombatantką dla mnie, ponieważ ona, dowiedziałem się przez przypadek właśnie, że była łączniczką, sanitariuszką w oddziale, w którym walczył też mój dziadek na Zamojszczyźnie, w 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej Tadeusza Kuncewicza Podkowy. Wiedziałem o istnieniu tej pani z tych naszych wykazów w inspektoracie. Dostałem informację, że ta pani żyje, no i wystartowałem z paczką, no i się zdarzyło właśnie to, że dowiedziałem się, że z tego samego oddziału ona też się ucieszyła, że swojak, no i tak się bardzo zaprzyjaźniliśmy. Pomogłem tej pani w tym, żeby otrzymała kolejną nominację na stopień porucznika, no po prostu troszeczkę tak ją z tego niebytu wykopałem. Zaczęła brać udział, przyjeżdżać na zebrania, brać udział w uroczystościach, czy na 1 marca, czy na 1 sierpnia. No niestety choroba nie pozwoliła, chociaż była w dobrej kondycji, jakoś tak przypadkiem się stało, że zaniemogła i niestety też opuściła nas na początku roku. Grono jest bardzo wąskie. W Inspektoracie Armii Krajowej obecnie mamy 4 kombatantów. Najstarszym jest pułkownik, podpułkownik Kazimierz Szostakowski-Kobelis. Trzyma się dzielnie, chociaż też już jest słabiutki. Zaraz niedługo 103 lata będzie miał. Kolejnym jest kapitan. Już kapitan, udało się zdobyć awans dla niego. Kapitan Mieczysław Kaczmarczyk, pseudonim Ryś, mieszka w Łusce też. Nie będę tutaj opowiadał tych wszystkich rzeczy, bo pewne perypetie były w jego życiu, ale udało nam się sprowadzić go do Ustki. Niestety też już jest w bardzo słabej kondycji, na chwilę obecną znajduje się w hospicjum. Bardzo taki, ten jeden z tych takich prawdziwych partyzantów, co prowąchali. Kolejną osobą jest ten nasz niezłomny, niestrudzony porucznik Zbigniew Has, który jest wszędzie w dobrej formie. Też jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni, odwiedzą go często. No i jeszcze jest jedna kombatantka, porucznik Leokadia Guść. Także mamy 4 osoby. Poza tym osoby, które jeszcze są poza Armią Krajową Związku Kombatantów RP, czyli kapitan Józef Markiewicz, drugiej armii. Bardzo fajny kombatant, bardzo fajny człowiek. W każdym razie mamy 6-7 osób, na które szykujemy w tym roku paczki. To już są ostatni kombatanci.
Porucznik Leokadia Jodłowska zmarła w grudniu 2022 roku. Drugiego września tego roku odeszła wielka postać, człowiek, który tworzył słupską kulturę, Antoni Franczak. Wieloletni dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury, reżyser, animator, instruktor teatralny, scenarzysta. Spod jego skrzydeł wychodziło wielu, którzy z kulturą związali się już na zawsze. Tym, którzy swoją zawodową drogą poszli w inną stronę, dodawał pewności siebie i uczył tego, że człowiek może wiele, a słowo i ruch, opowiedziana historia są ważne i mają moc sprawczą. Nigdy nie odmawiał pomocy, zawsze znalazł czas na rozmowę. Wspierał dobrym słowem i ogromnym doświadczeniem. Dziś wspomina go Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska.
Nie spodziewaliśmy się. Taka informacja zawsze przychodzi nagle, chyba że ktoś jest chory i sytuacja pokazuje nam, że za chwilę nadejdzie ten dzień, kiedy się rozstaniemy. Tosiek spacerował jak zawsze i po prostu w sobotę ten spacer się skończył. To był taki moment, w którym zastanowiliśmy się, co by było, gdyby nie Tosiek. Jakkolwiek, każdy ma swoje słabości, każdy ma swoje demony, to jednak w tym 72 roku dobrze, że pokochał tych młodych ludzi, z którymi zaczął pracować, dobrze, że później zaczął szukać swojego miejsca, dobrze, że Kaplica Ewangelicka Augsburska trafiła w ręce wtedy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. To jest tak, że kiedy ludzie, którzy byli związani kiedykolwiek z Teatrem Rondo, gdyby nie Rondo, nie wiem, gdzie byłabym dzisiaj, w jakim miejscu bym była, był. To brzmi zawsze tak, że sobie myślę, że najważniejszy jest człowiek, że to każda z tych osób, która to mówi, niesie w sobie to, kim się dzisiaj jest, ale jednak miejsce i osoby, jakie spotykamy po drodze, są najważniejsze. I teraz pomyślmy, że Tosiek by nie zrobił tego. Czy przeżyłybyśmy te parę pięknych chwil w Rondzie, na widowiskach, zmęczeni, brudni,
szczęśliwi.
Ale szczęśliwi. Nie wiem tego. Kiedy Toś już odszedł, spotykaliśmy się w gronach różnych pokoleń rondowców. Tosiek był bardzo różnie wspominany, ale właśnie dzisiaj w Rondzie są młodzi pracownicy, którzy nie znali Tośka. I kiedy on odszedł, oni nie wiedzieli, kto to. I nie każdy zagląda gdzieś tam w historię, szuka pierwszego źródła. I chyba najprostszą odpowiedzią było wtedy właśnie to, was by tu nie było, gdyby nie Tosiek.
Antoni Franczak pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień i ogromny dorobek twórczy. Przez lata przez Rondo przewinęły się setki młodych osób, których przyciągała magia teatru, czyli miejsca i ludzi. Była wieloletnią instruktorką Słupskiego Ośrodka Kultury Jadwiga Girsa-Zimny. Wychowała kilka pokoleń fotografów i fotografików, którzy z sukcesami realizują zaszczepioną im przez panią Jadzie pasję. Prowadzona przez nią pracownia fotografii cyfrowej i analogowej była dla młodych uczestników zajęć drugim domem, w którym uwielbiali przebywać i realizować się twórczo. Zorganizowała swoim podopiecznym niezliczoną liczbę wystaw, prowadziła cykliczne warsztaty fotograficzne we współpracy z wieloma partnerami, choćby Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dokumentowała także życie kulturalne Słupska, była oparciem i światłem dla współpracowników. Dziś we wspomnieniach jednej z takich osób, Gabrieli Keller.
Do tej pory gdzieś wyjeżdżam, mam ochotę wysłać jej zdjęcie i zapytać się, czy dobrze je zrobiłam. Jadzia była osobą bardzo ciepłą, bardzo kochaną, ale też naprawdę z niezłym powerem. Pamiętam, jak był czas pandemii i przychodzę do jej pracowni, a tam leci Queen i ona: Gabryśka, czekałam na ciebie, tutaj jest kawa, będziemy pić i tańczyć, wariatko. Więc jakby, słuchajcie, miała też ten power w sobie, który był niesamowity. Ludzie ją kochali, młodzież ją uwielbiała, naprawdę ją uwielbiała. Oni tam w tej pracowni mieszkali, mieli swoje półeczki, na których mieli swoje herbatki, swoje jedzonko, przychodzili, siadali przed komputerami, tworzyli razem zdjęcia. Jadzia za każdym razem podchodziła, pomagała, poprawiała i dyskutowała. Nie tylko o zdjęciach, ale o życiu tych dzieci. To była niesamowita. No bo chyba to o to chodzi, tak? Żeby żeby ludzie nas kochali, musimy też ich kochać. To był człowiek, którego już więcej na świecie nie będzie. To jest człowiek, którego nie da się zastąpić. I to jest najbardziej smutne. Nie ma kim ją zastąpić. Ludzi z pasją jest coraz mniej, a ona miała i pasję, i serce, i miłość, i wariactwo w sobie. Wszystko po prostu. I dobroć.
Czternastego stycznia tego roku pożegnaliśmy naszego redakcyjnego kolegę Krzysztofa Nałęcza, ustrzanina, wieloletniego dziennikarza. Swoją karierę zaczynał jako reporter w Gazecie Wyborczej w 1991 roku. Później przez kilkanaście lat był redaktorem naczelnym Głosu Dziennika Pomorza. Od 2021 roku związał się ze słupską redakcją Radia Gdańsk. Tak Krzyśka wspominają koledzy z Głosu.
Zawsze miał dla mnie czas, mimo wielu obowiązków. I jego idealizm. Generalnie to liczył zawsze i wierzył, że zawsze wszystko będzie można załatwić. Wierzył w dobro.
Będę go pamiętał jako człowieka, z którym zawsze można było pogadać. Generalnie kontakty z nim to była pewna forma jakiejś intelektualnej rozrywki wręcz. Będę go pamiętał jako człowieka, na którego można było liczyć, który zawsze stał z tyłu za tobą wtedy, kiedy trzeba było poruszać niekiedy kontrowersyjne tematy.
Ja go widzę takiego żyjącego pełnią życia. On wychodził w piątek z redakcji, jechał na Mistrzostwa Europy do Wilna w koszykówce, po drodze zahaczał jakiś koncert, po czym rano wpadał do redakcji jeszcze sportowej bluzie, sportowej czapeczce, przybierał się swój garnitur. U nas w szafie wisiał zawsze garnitur, koszula, który się przybierał, bo zawsze mógł mieć tego ważnego gościa albo prowadzić debatę. I on tak wpadał po takim weekendzie, gdzie żył swoimi pasjami, wchodził do redakcji i przedstawiał się zupełnie na inne tory i potrafił poprowadzić wywiad z ważną osobą, potrafił pójść na debatę, rozmawiać o inwestycjach, o gospodarce, o problemach naszego miasta, w które zawsze był bardzo zaangażowany.
Krzysztof Nałęcz odszedł zdecydowanie za szybko. Miał 56 lat.